Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Dzisiaj ja, czyli Patryk.
I ja, czyli Maciej.
I nasi drodzy słuchacze, powoli zbliżamy się do końca tej serii.
I wyciągnijcie z tego ważną lekcję, bo wszystko, co się kiedyś zaczęło, kiedyś się skończy. I ten odcinek jest końcem naszej serii, naszej eksploracji postaci i jej tworzenia.
Tworzenia, budowania, czy wręcz stwarzania.
Oczywiście w całej tej serii nie wyczerpaliśmy tego tematu. Być może kiedyś powiemy o tym więcej, być może nawet spotkamy się na jakimś, nie wiem, szkoleniu, wykładzie, być może o tym, jak tworzyć postać, nie wiem, kto to
wie. A może nawet jakieś warsztaty czy coś, kto to wie.
Warsztat to też dobre słowo. Ale póki co musimy wykonać ten krok. Krok ostatni na naszej wspólnej drodze podcastowej, eksplorującej postać. Mamy nadzieję, że wyciągnęliście z tego całkiem dużo, bo prawda jest taka, że ja i Patryk i Jędrzej również wyciągnęliśmy z tego całkiem sporo.
Tak, wydaje mi się, że takie mówienie o tym, zastanawianie się, eksplorowanie tego tematu dało nam też trochę więcej niż mogłoby nam się wydawać.
Tak. Znacie opowieść o wdowim groszu?
Ja znam o tej słomce, co złamała grzbiet wielbłąda.
To jest ta sama
historia. To jest to samo?
To jest ta sama historia. Generalnie był jakiś duży okup do zapłacenia i...
I przed wielbłąd i dał tej staruszce... Co?
Nie, idea jest taka, że trzeba było zapłacić i wszyscy dali dużo złota i tam było za mało.
Cała wieś się zrzuciła.
Tak, i było za mało. I wtedy przyszła staruszka i dała swój ostatni grosz i ten grosz przeważył szale i można było wykupić tam tego kogoś z niewoli. Nie pamiętam do końca tej biblijnej historii.
Mimo, że to był tylko jeden grosz, to on wygrał.
Tak. Podobnie było ze słomką u wielbłąda.
Mimo, że to była jedna słomka.
To była jedna słomka, ale...
To złamała mu grzbiet.
Tak, złamała mu grzbiet, biedny wielbłąd. Ale zapewniam was, żaden wielbłąd nie ucierpiał podczas wymyślania tej historii. I tak samo jest z postacią. Jedna mała zmiana, jeden drobny detal, jeden ładny, drobny tweak. Chyba się można tak powiedzieć.
Tweak albo twig, jako właśnie słomka, czy jakaś taka gałązka.
jedna drobna poprawka jest w stanie przeważyć i sprawić, że twoja postać będzie wyjątkowa, niepowtarzalna i wspaniała.
Co więcej, jeden bardzo drobny element jest w stanie sprawić, że nagle rozumienie twojej postaci przeskoczy właśnie tobie w głowie i od tego drobnego, małego płatka śniegu zacznie sypać się, znaczy turlać się kula śniegowa i w końcu twoja postać stanie się naprawdę dobrze rozwinięta właśnie od tego drobnego, małego elementu.
Tak, ostatni przykład, przechodzimy już do konkretów. Jeżeli kupisz sobie bardzo dobry garnitur, i zapniesz swoją dwuguzikową marynarkę na obydwa guziki, będziesz wyglądał źle. Ale wystarczy, że odepniesz dolny guzik i będziesz wyglądał dobrze. Jedna drobna zmiana.
Ale po co przechodzić do konkretów? Konkrety są B.
Przechodź do konkretów.
No dobrze.
No, to było proste.
W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kontekście i o atmosferze pokazów. I niestety, musimy zaznaczyć pierwszą bardzo ważną rzecz. Magia. Jakkolwiek bardzo byśmy nie chcieli, nie dzieje się w pustce. A chcielibyśmy, żeby magia była taka idealna, była tą perfekcyjną sferą, unoszącą się nad naszymi głowami i oświetlającą cały świat swoim łaskawym blaskiem. Niestety, tak nie jest.
Jakby tak było, moglibyśmy być wszyscy bardzo premium.
Tak. A tak, jesteśmy normalni. Chodzimy po ziemi, zakładamy spodnie jedną nogawkę naraz i no cóż tu dużo powiedzieć. Magia jest sprawą przyziemną. Magia dzieje się wśród nas, dzieje się w różnych kontekstach i sytuacjach, które są codziennością, które są dla człowieka czymś zwykłym, szarym, nudnym.
Tak, bo powiedzieć, że magia potrzebuje widzów i piękny jest wokół patrzącego, to nie powiedzieć nic, bo powiedzieliśmy to już miliony razy. Ale pamiętaj, że jeżeli masz tych widzów, którzy będą patrzeć na twoje biegające po talii kart paluszki, to ci widzowie i ty jesteście połączeni jakimś kontekstem. I zrozumienie tego kontekstu jest kluczowe dla budowania twojej postaci. Bo może się okazać, że masz zbudowaną idealną postać artysty, dżentelmena, poety. I trafiasz na typowe wiejskie wesele, z którego uciekasz płacząc i myśląc, już nigdy nie zrobię mojej poetyckiej, ambitnej karty.
Bo tak, twoja postać też w tych kontekstach i atmosferach się musi odnaleźć. Też nie istnieje ona w pustce, jak bardzo byśmy tego nie chcieli. Więc na koniec powiemy sobie, że tutaj trzeba podejść troszkę inaczej niż do reszty rzeczy, o których mówiliśmy, ale to będzie na koniec. Więc może przejdźmy do konkretów.
Patryk właśnie odbył fascynującą rozmowę sam z sobą. Zdarza mu się to często.
Ale na szczęście zazwyczaj zostaje to wycięte przez Jędrzeja.
Nie tym razem.
Więc na początek skupimy się na tej prostszej części, czyli na kontekstach. Kontekstach, w których znajduje się magia.
Tak, nie chcemy was tutaj zanudzać kolejnymi definicjami tego, czym jest kontekst, czym jest magia i to wszystko. To
bla, być, bla, bla, no. To byłoby już nudne. Nie, powiemy sobie od razu, jak twoja postać może się odnaleźć w konkretnym kontekście.
Tak.
I jak ją do tego dopasować.
Tak.
I nie owijajmy w bawełnę. Ruszajmy.
Tak, jeszcze tylko jedna rzecz. Słuchając tego, co będziemy teraz mówić, wyobraź sobie swoją postać i będziemy mówić na tyle ogólnie, żebyś mógł pracować ze swoją postacią w zaproponowanych przez nas kontekstach.
Czyli na które owijaliśmy w bawełnę.
Owiju, owiju.
Owiju, owiju. Więc tak, pierwszy kontekst, na którym można spotkać magika, to wesele.
Yeah.
Czy to wiejskie, czy to wielkie premium wesele z dużego miasta, z ośrodka miejskiego, gdzie młodzi i wykształceni biorą ślub, bo tak należy i tam nie zachodzi żaden mezalians. No, nieważne. W każdym razie magik znajduje się czasem na weselu. I nie każda postać będzie na wesele pasowała.
Tak, bo co konstytuuje wesele? To, że para ludzi jest ważna, bo biorą ten ślub. Oni są w nerwach, ona jest w nerwach. On kwestionuje swoją decyzję życiową. Ona zastanawia się, czy sukienka rzeczywiście była dobrym wyborem. Wujek, Mietek chce się upić, a reszta gości zastanawia się, co tu w ogóle robi.
I tylko ich prawnicy już liczą przyszły rozwód.
Tak, więc mając te wszystkie napięcia, te dynamiki, które dzieją się podczas wesela, ty znajdujesz się w środku. I musisz to zrozumieć. Oczekiwanie, że wujek Mietek będzie trzeźwy i będzie chciał się cieszyć twoją poetycką prezentacją lewitującego jedwabnego szala, możesz się zaskoczyć.
Ale z drugiej strony odrobina poetyki też może się tam odnaleźć, bo dla niektórych nadal wesele jest okazją bardzo romantyczną, jest triumfem miłości i niektórzy jeszcze nie zauważyli, że 50% małżeństw rozpada się w przeciągu pierwszego roku.
Dwie połówki serca łączą się na resztę życia i nigdy już się nie rozstaną. Będą się wspierać w bólu i cierpieniu i radości i szczęściu.
Aż ich prawnicy zauważą, że mogą na tym zarobić i trochę ich Nieważne. Gasz! W każdym razie, twoja postać, twój magik, którym grasz w tą grę zwaną życiem magika, odnajduje się w takiej sytuacji. I jeśli to jest kontekst, w którym często występujesz, to dopasujesz się do tego. Twoja postać stanie się znawcą ludzkich emocji, znawcą ludzkich wzruszeń. Nie mówię, że to będziesz robił naprawdę, mówię, że warto byłoby czasem taką postać może przedstawić w takich warunkach, bo jeśli ty chcesz pokazać ludziom, że spokojnie, nie musicie się niczym bać, bo ja już występowałem na tysiącach wesel, to stworzy twoją postać jako specjalistę od właśnie tego kontekstu.
Tak. I tutaj ten cynizm, który wylewa się gdzieniegdzie z pomiędzy których naszych słów.
Nie zauważyłem.
Wynika się z tego, że niektórzy z nas, znaczy dwie osoby wśród nagrywających ten podcast w tym momencie, zrobiły o jedno wesele za dużo. Ale
możliwe, możliwe.
Do rzeczy. Podczas kontekstu weselnego cheesy liney, które nie przeszłyby gdziekolwiek indziej, tutaj są bardzo mile widziane. Jeżeli powiesz, dwa serca złączyły się w jedno, dajcie wielkie brawa dla triumfu miłości.
To przejdzie.
To przejdzie i będzie żarło bardzo dobrze.
A pokaże, że twoja postać jest romantyczna. Pokazuje, że rozumiesz to, że emocje biorą górę tutaj nad wszystkimi dzisiaj.
Bo jest to bardzo nad logiką. A jeżeli jednak twoja postać będzie chciała, nie wiem, wsadzać sobie gwoździe do oczu, czy ucinać dłonie, to może nie być najszczęśliwszy kontekst do tego, bo będzie zbyt absorbujący. Więc musisz, podchodząc do swojej postaci, dać jej trochę więcej takiej jowialności i zmniejszyć ilość pretensjonalności, prezentując pokaz na weselu.
Tak, i musisz sobie przede wszystkim bardzo dobrze zdawać sprawę z tego, gdzie będziesz chcieć występować, bo jeśli to jest wesele, to już masz kilka wskazówek.
Tak, więc więcej jowialności, mniej pretensjonalności. Lecimy do kolejnego kontekstu.
Który jest jeszcze bardziej jowialny, bo teraz mówimy sobie o pokazie dla dzieci.
pokaz dla dzieci, jaki jest, każdy widzi. Dzieci drą te swoje małe buzie.
Magik nie do końca jest tylko magikiem, bo jest też towarzyszem zabaw, trochę błaznem, trochę klaunem, trochę śmieszkiem, trochę ma duże okulary jak Silly Billy. I ogólnie rzecz biorąc, magik dla dzieci nie do końca jest tylko magiem, bo jest też psychologiem, bo musi wiedzieć, co sprawi, że dzieci będą się dobrze bawiły. Musi sprawić, że będą, że te dzieci nie będą płakać, ani się go bały. Mimo, że on jest dużo większy od nich, może mieć jakąś wielką brodę, czarodziejską czapkę na głowie, cokolwiek. Więc magik występujący dla dzieci jest też postacią głównie dla dorosłych, którzy go zatrudniają.
Tak, występując dla dzieci, pretensjonalność również nie powinna mieć żadnego miejsca, ale jowialność nie jest tak potrzebna jak, za przeproszeniem, głupkowatość.
Tak, postać magika dla dzieci bardzo często jest głupkowata.
Tak, zrobienie sobie lobotomii przed pokazem dla dziecka może ci tylko pomóc.
Ale nie bierz tego na poważnie. To nie jest rada medyczna. W każdym razie...
Przed lobotomią skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
W każdym razie postać magika dla dzieci, no ten kontekst od razu narzuca bardzo dużo. Bo jeśli magik występujący dla dzieci, mający stworzoną postać dokładnie taką pod ten właśnie kontekst, wyjdzie na Black Tie Event, jakąś galę wielką, to nie do końca odnajdzie się tam w tej sytuacji.
Jest szansa, że ochrona go po prostu wyrzuci. Ale twoją postać z łatwością dopasujesz do pokazu dla dzieci, jeżeli dodasz jej, tak jak powiedziałem przed chwilą, głupkowatości. Podziel swój iloraz inteligencji przez 3.
I będzie wszystko ok.
Odejmij od tego, co wyszło, 8.
I będzie raczej jeszcze lepiej.
Tak, będzie w porządku. Plus nie zauważaj rzeczy. Tyle.
Tak, więc pokaz dla dzieci twoją postać stworzy bardziej niż większość rzeczy, które mogłeś wcześniej myśleć o swoim ubiorze, cechach charakteru, poruszaniu się tak dalej. Ten kontekst tutaj bardzo mocno narzuci ci pewną grupę cech, które musisz wrzucić do swojej postaci, bo po prostu będą działać.
Tak, jeżeli chcesz zrozumieć, jak występować dla dzieci, to przeczytaj artykuł Patryka w pierwszym numerze naszego magazynu IMP, który ukazał się 5 lat temu.
Tak, to było coś.
Tak, Patryk napisał tam artykuł, dlaczego przestał występować dla dzieci. I wystarczy, że przeczytasz ten artykuł tak, jak mogłaby go przeczytać pani dyrektor w szkole, kiedy wypowiada ci twoje błędy, po prostu wszystko, co tam jest napisane, wejdzie jako zaprzeczenie.
Ach.
I będziesz miał gotowy scenariusz. Ale mamy tych kontekstów jeszcze troszkę, więc...
Kolejny kontekst, który jest bardzo podobny do wspomnianego i trochę połączeniem dwóch wspomnianych, to pokaz familijny, który może dziać się w bardzo wielu sytuacjach, bo często w domach kultury odbywają się takie rzeczy. Niektóre firmy organizują jakieś dni takie, że mamy przyprowadzić dziecko do biura czy coś takiego i robią wydarzenia, to tam też takie coś może się wydarzyć. Pikniki najróżniejsze, imprezy otwarte pod gołym niebem. To wszystko, gdzie znajdują się rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami, czy wujkowie z siostrzeńcami, czy bratankami, mimo że nie chcą spędzać z nimi czasu, to zostali tam zmuszeni w to, bo rodzice po raz pierwszy od 10 lat chcą cokolwiek spędzić jakiś czas ze sobą. I to są pokazy familijne. Tam warto być trochę głupkowatym, jak dla dzieci, trochę jowialnym, jak dla weselników i zdecydowanie nie warto być poważnym.
Nie warto być poważnym, pretensjonalność również jest tam wadą. Jowialność, która była w weselach, a mniej było jej w pokazach dla dzieci, bo dzieci nie rozumieją tego kontekstu tak dobrze, żeby cię wyróżnił, to tutaj już ma miejsce. Jeżeli chcesz mówić do jakiegoś dzieciaka kawalerze albo młoda damo, to pokaz familijny jest dobrym miejscem. Pokaz dla dzieci nie do końca, bo prowadząc pokaz dla dzieci, występujesz dla dzieci, prowadząc pokaz familijny, występujesz z dziećmi dla dorosłych. Co oznacza, że jeżeli chciałeś mieć przebranie klauna na pokaz dla dzieci, co jest całkiem spoko przebraniem, bo dla dzieci będzie budowało twoją postać bardzo dobrze, na weselu zupełnie się nie sprawdzi, to tutaj jesteś w stanie wziąć element stroju klauna i założyć go do garnituru. Dla dorosłych będzie to uśmieszek, będzie pokazywało, o, jesteś elegancki, ale masz ten jeden element dla dzieci, na który dzieci będą zwracały uwagę. Taką koci miętkę, tylko dzieci miętkę.
Słowo dzieci miętkę wchodzi do mojego dialektu od teraz.
Do mojego też. Nawet wymyśliłem fajny żart, ale go nie powiem publicznie nigdy.
Słusznie.
Więc jeden taki element tweakujący twoją postać w tą stronę sprawi, że no, twoja postać będzie pasowała idealnie do pokazów familijnych.
Chyba tutaj nie mamy więcej do dodania, bo to się rozumie samo przez się.
Mamy do dodania. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten kontekst, a mamy tutaj kolejny.
A tak, tak, racja, to było ważne do dodania. A kolejny kontekst jest znany przez większość magików, którzy no, muszą z tego wyżyć. I jest to tak zwana firmówka.
Firmówka i na firmówce nie jest jak na weselu.
Oj nie, na firmówce mamy do czynienia z ludźmi, którzy znają się przez kontekst pracy. Którzy mogą się znać przez kontekst pracy pod presją, w biurze, na produkcji, znając się może dlatego, że widują się tylko na rampach, kiedy ładują swoje tiry. Widujemy ludzi, którzy nie do końca są tak bardzo przyjacielsko do siebie nastawieni jak członkowie rodziny na przykład.
Tak, jeżeli jesteś magikiem i nie pracowałeś nigdy na etacie tak, żeby się tam wżyć w strukturę firmy, albo nie byłeś w służbach mundurowych, to określenie, że w pracy nie ma kolegów, są tylko znajome twarze, może być dla ciebie nowością. Ale tak jest dla ludzi, dla których występujesz. I pamiętasz te wszystkie cheesy liney na weselu, że dwa serca połączyły się w jedno? Nie, to na firmówce nie zadziała. Tego
nie,
typu to jest bardzo zły pomysł. Wszelkie cheesy liney w stylu razem pracujecie, by popchnąć waszą firmę ku lepszej przyszłości, zadziała, ale w inny sposób niż myślisz.
Tak, większość firmówek jest dosyć bezduszna i wymuszająca magika do bycia naprawdę twardym człowiekiem występującym dla ludzi, którzy no, znajdują się w różnych sytuacjach w tej pracy. I impreza z szefem zawsze będzie troszkę inna niż impreza ze swoimi bliskimi. I magik taki występujący na firmówce będzie zupełnie inną osobą. Będzie osobą obytą z przebywaniem z ludźmi na poziomie profesjonalnym, nietowarzyskim.
Tak. Przerabiając swoją postać pod kątem imprez firmowych, musisz wziąć pod uwagę również subkonteksty. Bo zupełnie inaczej będziesz występował na firmówce, której występujesz dla zarządu i pracowników produkcji, a zupełnie inaczej będziesz występował dla samych pracowników produkcji i zupełnie inaczej będziesz występował dla samego zarządu. Za każdym razem musisz zaprezentować inną postać, bo jedna wspólna się nie sprawdzi. Znaczy twoja postać, wystarczy, że ją przerobisz w drobny sposób i będzie działała. Ale na pracowników produkcji patrz na to jak na tych niegrzecznych chłopców z twojego klasy licealnej czy technikalnej, którzy pojechali na wycieczkę bez nauczyciela. Oni nie mają problemu, żeby wejść ci na głowę.
Tak, i musisz być na to gotowy.
Z kolei, jeżeli zachowują się, jeżeli mamy firmówkę, w której jest i prezes, i produkcja, to wówczas mamy na wycieczkę szkolną nauczyciela i uczniów. I ten nauczyciel będzie kontrolował tych uczniów, będzie ich temperował samym tym, że jest, będzie miał tutaj udział w tym. I oni będą śmiali się z twoich żartów w taki dziwny sposób. Oni będą brali udział w twoim pokazie, ale nie wejdą ci na głowę. Więc możesz sobie pozwolić na więcej odrobinę pretensjonalności, więcej takich tekstów, sloganów firmowych, ale też nie możesz sobie polecieć całkowicie w pretensjonalność, bo stracisz grupę.
I dodatkowo warto zastanowić się, czy jesteś postacią, która rozumie dynamiki firmowe, czy jesteś postacią, która nie rozumie czegoś takiego, bo na przykład rzeczywiście nigdy nie znalazłeś się w takich warunkach. I możesz stwarzać swoją postać jako znawcę, powiedzmy, korpo stylu życia i rzucać tymi ich tekścikami, choć nie wiem, czy ASAP nadal się mówi, czy nie, bo hej, no, nie znam się
ewoluuje.
Na tym.
Grzesiu, pomóż.
Albo możesz grać postać, która zupełnie nie ma pojęcia, o co chodzi w korpo życiu.
Tak, to jest dobre.
To też jest spoko, bo wtedy ty możesz budować swój humor, czy swoje interakcje z ludźmi na bazie tego, hej, jestem waszym ziomeczkiem, wiem o co chodzi, albo ja nie mam pojęcia, jak wyrazić się sobie w tym dziwnym świecie. I którekolwiek podejście, bo najprawdopodobniej możesz wybrać jeszcze różne inne podejścia, którekolwiek wybierzesz, ono całkowicie zmieni twój poziom interakcji z ludźmi, zmieni to, jak będziesz przez nich postrzegany i może dopasować ci niektóre efekty, niektóre prezentacje. Warto zadać sobie takie pytanie, moim zdaniem. To by było na tyle. To cześć. Nie, no żartowaliśmy. Jeszcze trochę mamy do powiedzenia.
Dobra, to wracam.
Bo zostawmy już filmówki. Przejdźmy do innego kontekstu występowania, takiego na drugim krańcu spektrum. Przejdźmy do pokazów biletowanych.
I pamiętasz, jak mówiłem słowo pretensjonalność i mówiłem, że tam nie ma na nie miejsca w tych poprzednich kontekstach?
Tak, coś takiego pamiętam.
To tutaj bierzesz pokrętełko od pretensjonalności i kręcisz nim tak długo, aż odpadnie.
Tak. W pokazach biletowanych ludzie przychodzą oglądać magię, albo nawet przychodzą oglądać typowo ciebie, nasz drogi słuchaczu, który wystawiasz taki pokaz, bo może już cię znają. I tak możesz sobie pozwolić tam na dużo więcej pretensjonalności.
Jeżeli robisz ambitną kartę dla dzieci na weselu, na firmówce, czy na pikniku firmowym, czy w baskingu, czy gdziekolwiek, i to ta karta po prostu wskakuje na górę i wszyscy są spoko. Ale w pokazie biletowanym możesz wyciągnąć 15 minut samego wstępu, opowiadając o tym, jak ludzie marzyli o tym, żeby triumfować wbrew niedoli. Jak marzyli o tym, żeby wstawać z głazów, żeby wznosić się jak Feniks. Jak w wielu mitologiach powrót z popiołów był częścią tworzącą całą religię. Ta karta.
I już wiesz, o co chodzi z pretensjonalnością, prawda?
Tak, tak. W jakimkolwiek kontekście, nawet słuchając tego podcastu, prawdopodobnie jest to dla ciebie za dużo, ale jeżeli dołożymy do tego dobre warunki sceniczne.
To, że ubrałeś się, żeby wyjść na ten pokaz i twoja dziewczyna wypachniła się i pomalowała, żeby też dobrze wyglądać i poszliście, mając nadzieję na dobrze spędzony wieczór, to tak, wtedy artysta, czyli ty jako magik, możesz sobie pozwolić na dużo więcej.
Tak, i możesz gadać te wszystkie głupie pierdoły.
I dyrdy mały.
I badzieluki. I to się spodoba, to się sprzeda, to będzie spoko. Co więcej...
Jak tego nie zrobisz, tak, to tego będzie brakowało.
Jak tego nie zrobisz, to ludzie powiedzą, ok, ale takie coś to mogłem zobaczyć sobie na pikniku.
Tak, albo na imprezie firmowej coś takiego dokładnie mieliśmy.
Tak. Show biletowane powinno być czymś innym. Jeżeli istnieje coś, co cię kręci, to powinieneś to zrobić. Tutaj przychodzi mi do głowy Nick Difate i jego łyżki.
Tak.
To nie jest pretensjonalne w sposób inteligencki, to jest pretensjonalne w zupełnie inny sposób. On zakłada, że ludzie będą patrzyli z radością, jak on podrzuca łyżki.
I swoją drogą patrzą.
Tak, fun fact. Wszyscy patrzą.
Więc tak, jeśli chodzi o pokaz biletowany, to tutaj możesz sobie pozwolić na dużo większą dowolność. Cechy twojej postaci możesz podkreślić takie, jak tylko sobie wymyślisz, wymarzysz, wyobrazisz. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj masz czystą kartkę, na której możesz narysować, namalować, możesz ją spalić, możesz na niej coś nabazgrać, możesz na nią coś wylać, możesz zrobić cokolwiek.
Tak, ale jedna mała porada. Jeżeli odkręcasz tą pretensjonalność, czy odkręcasz jakiekolwiek inne pokrętełko, to zadbaj o to, żeby goście przychodząc na twój pokaz byli przygotowani na to, co zobaczą. Jeżeli będziesz sprzedawał pokaz eleganckiego pana i wyjdziesz nago, a naokoło swoich genitaliów narysujesz kwiatki kredką świecową, to ta pretensjonalność im się nie spodoba. Ale jeżeli tak będziesz wyglądał na plakacie, to przyjdą ludzie, którzy będą na to gotowi, będą tego oczekiwali i to będzie dla nich definicja dobrej zabawy.
Tak. Tutaj masz nieograniczoną możliwość tworzenia swojej postaci, tylko twórz ją tak, żeby nie robiła ona tobie krzywdy. Ani twoim widzom. Bardziej twoim widzom, bo jak tobie zrobi się krzywda, to hej, pośmiejesz się z tego i dasz sobie radę. Ale jeśli zrobisz traumę komuś, bo ktoś zobaczy, o, pokaz magii, przyjdę tam z moim malutkim Tomeczkiem i wezmą swojego 5- czy 4-letniego synka rodzice i przyjdą, a ty tam wyjdziesz ubrany, raczej nieubrany, tak jak Maciej przed chwilą wspomniał, to będzie traumatyczne dla tego dziecka i tych rodziców.
Tak, ta kredka świecowa ma lepsze zastosowanie.
Tak, więc to warto brać pod uwagę. Poza biletowanymi pokazami istnieje jeszcze coś, co Maciej opisał w jednym z artykułów w Impie. Jest to magia konwersacyjna.
Tak, i pamiętasz pretensjonalność, którą przed chwilą odkręcaliśmy? No nie. Pamiętasz jowialność, z której korzystaliśmy, czy cheesy line'y, z których korzystaliśmy przy firmówkach i przy weselach? No nie. Pamiętasz głupkowatość, z której korzystaliśmy przy pokazach dla dzieci? No nie.
Magia konwersacyjna jest bardzo specyficzna, bo nie dzieje się ona, kiedy jesteś artystą, kiedy jesteś występującym. Nie dzieje się ona, kiedy jesteś na scenie. Dzieje się ona wtedy, kiedy normalnie rozmawiasz, czy to ze swoimi znajomymi, czy to z nowo poznanymi ludźmi i rozmawiasz jako ty, nie jako sztukmistrz, nie jako magik, tylko jako zwykły człowiek. I w trakcie rozmowy, w trakcie siedzenia sobie przy szklaneczce whisky, czy przy kubeczku kawy, wykonujesz jakiś efekt, robisz króciutki pokaz, może robisz nawet długi pokaz, ale robisz go jako ty, jako człowiek, stąpający twardo po ziemi, przestawiający jedną nogę za drugą i zakładający te przysłowiowe spodnie jedna nogawka na raz.
Jeżeli nie jesteś osobą mistyczną, a zakładam, że nie jesteś.
Bo jeśli jesteś, to ogarniasz.
Tak, to ogarniasz, bo do Kilford i Irinberga raczej nie słuchałem naszego podcastu.
Chyba nie.
Myślę, że Mark Salem. Niestety. Znaczy Mark Salem, jeżeli słuchasz naszego podcastu, to pozdrawiam cię serdecznie.
Kiedy nauczyłeś się polskiego?
On umie czytać myśli, on czyta twoje intencje, nie twoje słowa.
Racja.
Nie możesz sobie pozwolić na to, żeby twoi znajomi myśleli, że coś udajesz. Jeżeli chcesz robić jakąś prezentację efektu, to przypomnij sobie jakiekolwiek rodzinne spotkanie, gdzie wujek Mietek opowiadał jakąś historię przy stole. Słyszałeś ją już 50 razy, więc prawdopodobnie znasz ją na pamięć. Zobacz, jaka tam była tego struktura. To wszystko było taka, a w moim życiu wydarzyło mi się coś takiego, znałem kiedyś takiego Krzyśka, no i ten Krzysiek, ja szedłem do sklepu, a potem wsiadł na rower, no ja poszedłem do domu i poszedłem spać, a jeszcze wymyłem zęby. To są tego typu historie. I te historie wydają się żałosne, bo są wyrwane z kontekstu. Ale kiedy siedzicie razem przy stole, to wszyscy słuchają, wszyscy się śmieją. I tak powinna być prezentowana magia.
Tak, i wówczas udaje ci się zrobić magię konwersacyjną i dopasowałeś do tego swoją postać i wszyscy się cieszą i w ogóle, a potem zaraz wujek zaczyna opowiadać inną historię i tak. Impreza toczy się dalej.
Tak, i więc tak jak powiedziałem, wszystkie te pokrętełka, które były podkręcone do maksa w jakimś etapie, innym kontekście, tutaj musisz zmniejszyć do minimum i jedyne co podkręcasz to, że jesteś tu i teraz i spędzasz miło czas. Magia staje się częścią chwili, a nie jest odgrywana. Twoja postać powinna być ewentualnie pokazywana na zdjęciach. To jest dobry pomysł. Jeżeli zakładasz wielką kolorową muchę, czy kolorowe okulary jak Silly Billy, to możesz to znajomym pokazać na zdjęciu. Tak wyglądam, kiedy robię ten efekt. I to będzie działało.
Oczywiście kontekstów może być bardzo wiele występowania. Tutaj skupimy się tylko na kilku, a raczej skupiliśmy się już, bo powoli przechodzimy dalej.
To czekaj, muszę się rozskupić.
Skupiamy się znowu po tym krótkim rozskupieniu. W naszej kolejnej części podcastu. Nie no, bądźmy już tutaj poważnie, bo do tego podejdziemy.
Ja tutaj płaczę po rozskupianiu.
Maciej nie potrafi się tak szybko skupić po rozskupieniu.
Bo mam więcej elementów do skupienia ponownie.
Nie. Tłuszcz taki ciężki. W każdym razie.
Pomówmy o atmosferze.
Tak, bo atmosfera i kontekst to nie do końca te same rzeczy. I
nie?
Nie.
O, nie.
Niezależnie, czy występujesz na weselach, niezależnie, czy występujesz na biletowanych pokazach, na filmówkach i tak dalej, to twój pokaz nie zawsze będzie taki sam pod względem atmosfery.
Tak, atmosfera nie jest częścią twojej postaci. Twoja postać tworzy atmosferę i występuje w tej atmosferze. To jest takie w sumie trochę metafizyczne, bo ty ją tak. Tworzysz, a potem w
a
tym...
ona stwarza ciebie.
Tak, dokładnie.
Ach, to jest dziwne. Jak przejdziemy do przykładów, będzie łatwiej to zrozumieć. To jest też coś, na co zwraca bardzo uwagę Juan Tamariz z tymi swoimi tekstami o atmosferze magii.
On zwraca uwagę na jeszcze jedno.
Na co? Szafu! Jeśli was też zabolały uszy, to wiedzcie, że mnie zabolały tu na żywo przy nagrywaniu bardzo.
Warto było.
Nie. Więc przejdźmy do przykładów atmosfery. Bo takim pierwszym, który rzuca się każdemu z nas i jest bardzo modny w ostatnim czasie, też dlatego, że wynika z różnych innych form rozrywki popularnych w tym momencie w historii naszej cywilizacji, jest komedia.
Tak, komedia jest wszędzie.
I magia komediowa też. Zrobiła się bardzo popularna, jest fajna, jest przyjemna, jest łatwa w odbiorze, napawa wszystkich dobrymi emocjami, głównie dobrymi, bardzo rzadko złymi, chyba że mamy jakiegoś magika, który przy okazji obraża widzów. Ale zazwyczaj są to proste, przyjemne emocje, które łatwo odebrać dla każdego człowieka.
Choć jak to mówią snoby pokroju Maca Kinga, Nicka DiFat, Eugene Bergera i paru innych teoretyków iluzji, magików komediowych jest bardzo, bardzo mało. Oni tam, kiedyś czytałem wyliczenie, że wyliczyłem jakieś 5, bo posługiwanie się humorem nie oznacza, że jesteś comedy magician.
Tak, bo jeśli chcesz być magikiem komediowym, to A. musisz być bardzo dobrym magikiem, B. musisz być bardzo dobrym komikiem. Opowiadanie one-linerów nie robi z ciebie magika komediowego.
To, że ludzie śmieją się na twoim pokazie, nie robi z twojego pokazu magicznej komedii.
Tak. Aczkolwiek...
Nie będziemy w to wchodzić, bo to tak. Jest...
Tym bardziej, że twój pokaz nie musi być pokazem komediowym, żeby mieć komediową atmosferę.
Tak, właśnie to chciałem, do tego dążyłem. Komedia jest fantastyczną przyprawą i z komedii korzystają wszyscy, nawet oglądając film Ring jesteś w stanie się zaśmiać.
Tak, nawet oglądając pokazy Dana Sperego też jest tam trochę komedii. I może one są głównie gotyckie. Tak. I atmosfera komediowa całkowicie wymusza na tobie dopasowanie postaci. Mhm. Bo nawet jeśli ty jesteś masz taką postać, która mówi z super suchym głosem i jest cały czas poważna, nigdy się nie zaśmieje, to w ten sposób też jesteś w stanie stworzyć atmosferę komedii.
Eugene Berger był bardzo zabawny na scenie.
Tak, więc atmosfera jest w stanie dopasować ci bardzo wiele cech, pomóc ci nakierować twoje myślenie. Jeśli chcesz, żeby twoje pokazy były komediowe w tym właśnie uczuciu dla widza, to jeśli sobie to postanowisz i zdecydujesz się na to, wydaje mi się, że ułatwi ci to tworzenie wszystkich cech, o których mówiliśmy w wcześniejszych odcinkach.
Tak, aczkolwiek pamiętaj o tym, i to jest bardzo, 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 bardzo ważne, że atmosfera będzie definiowała również twoją postać. Ty ją tworzysz i ona tworzy ciebie. Więc jeżeli stworzysz atmosferę komedii, nie oczekuj, że ludzie nie będą się śmiali w drugim czy trzecim efekcie, jeżeli zrobiłeś to w pierwszym. Po prostu twoja postać musi posługiwać się humorem, jeżeli już zacząłeś. I to jest spoko, humor jest okej. Wszyscy lubimy się śmiać, ja się nawet kiedyś śmiałem.
Nie było mnie tam, więc nie potwierdzam.
Potwierdzam, nie było go tam. Więc mamy humor, co mamy jeszcze?
Mamy jeszcze magię bizarre.
O, czyli coś, co powinno być tak naprawdę na drugim spektrum, a tak naprawdę nie jest na drugim spektrum, bo od strachu do śmiechu jest bardzo blisko, atawizm to atawistycznie, śmiech jest reakcją na strach. Nie idźmy w to, bo się zakopiemy.
Tak, w każdym razie istnieje coś takiego jak magia bizarre, o której już nieraz mówiliśmy. Jest to magia dziwaczna, magia trochę zakrywająca o klimaty na przykład voodoo, o klimaty jakichś rytuałów, taka troszkę mroczna, trochę dziejąca się w zakurzonych pomieszczeniach. Trochę wymagające od ciebie przejścia przez zasłonę z koralików.
Tak, magia bizar jest taka, że rzadko ją można spotkać dzisiaj.
Szczególnie w Polsce.
Szczególnie w Polsce, ale jak już ją spotkasz, to będziesz się doskonale bawił. I niezależnie, czy będziesz właśnie traktował tą bizardowość jako komedię, czy jako prawdziwy straszak, będziesz się dobrze bawił. I twoja postać powinna być do tego również dopasowana, jeżeli już tworzysz tą postać, i tworzysz dziwnego doktora Monroe, który badał kultury voodoo od całe swoje życie i prezentuje to światu, a Tom laleczkę Juju z paznokciem swojej matki, którą niechcący zabił w ramach eksperymentu, to będzie spoko efekt. W odpowiedniej atmosferze, w odpowiednim kontekście oczywiście, bo jest to bardzo, pretensjonalności tu jest bardzo dużo i możesz zaszaleć. Możesz sobie włożyć w oko monokl.
Oj tak. Aczkolwiek bizar magia też znajdzie się nie tylko na przykład na pokazach biletowanych, o tym też warto tak wiedzieć. Tam oczywiście ten monokl może nie przejść, ale jakieś drobniejsze cechy jak najbardziej.
Tak. Nie ma nic złego, żeby korzystać z atmosfery bizar podczas magii konwersacyjnej. Wówczas prezentowanie tego pretensjonalnie, jak już wiemy, odpada, ale jeżeli uda ci się dobrze nastraszyć swoich przyjaciół, no, długo będziesz pamiętał tą wspaniałą chwilę.
I jeśli twoja osobowość cała jest dopasowana do tego, to pamiętaj, że musisz tą osobą być bez przerwy, jeśli robisz to w magii konwersacyjnej.
Tak, atmosfera bizar całkiem dobrze będzie sprawdzała się nawet na pokazach familijnych, ale fatalnie będzie sprawdzała się na pokazach dla dzieci.
I na weselach.
I na weselach też, chyba że to będą bardzo specyficzne wesela gotów i tak emo.
A są teraz coraz bardziej popularne tematyczne wesela, więc może tam by się to znalazło.
Tak. Ale to nie wyczerpuje tematu atmosfery. Nie, nie, nie.
Nie, 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 bo mamy jeszcze coś takiego jak na przykład klasyczne manipulacje, które znamy od tych wszystkich iluzjonistów we frakach, kapeluszach i lensach Burton.
Tak, i ten rodzaj pokazu wydaje się być bardziej konwencją niż atmosferą, ale jeżeli pomyślisz o tym dłużej, to tworzy bardzo mocną atmosferę tego. Ja robię, wypatrzycie, suspension, disbelief i te sprawy.
Tak, i te rzeczy tutaj się, konteksty, atmosfery i inne takie, te dżinksy, nakładają się na siebie i naszym zdaniem bardzo dobrze jest to podsunąć trochę pod atmosferę, bo też pomoże ci to wybierać pewne cechy w swojej postaci. Bo jeśli jesteś rzeczywiście manipulatorem, to może na przykład bardzo mocno wpłynąć na sposób porozumiewania się z widzem, na ilość wypowiadanych słów, na sposób komunikacji gestem, na sposób poruszenia swoim własnym ciałem, bo to jest dosyć ważne przy manipulacji.
Tak. Konstruując pokaz pod postać, pod tą atmosferę, musisz zadbać o edukację widzów, jeżeli oni nie wiedzą, jak to przyjąć. Bo to, o ile atmosfera humorystyczna jest banalna do przyjęcia, bizar jest również banalny do przyjęcia, to tutaj już widzowie muszą wejść troszeczkę w taki cosplay odbiorcy. Muszą wcielić się w pewne role. A w następnym punkcie będziemy mówić o czymś, gdzie widzowie już wejdą full time w cosplay, ale tutaj musisz ich wyszkolić odbierać ten rodzaj pokazu.
A kolejnym rodzajem atmosfery, który chcemy poruszyć, to coś, co Maciej nazwał elegancki salon.
Tak, no Jean Houdin czy inny Hofzinser, występując w salonie, był tym eleganckim panem, który prezentował ludziom dziwne dziwy, a ludzie patrzyli i dziwowali się, a następnie tak elegancko klaskali w dłonie, ale nie mocno, żeby sobie przypudrowanych dłoni nie odmakijażowić. I jeżeli ty chcesz występować w tego typu atmosferze, jak najbardziej jest to możliwe. Co więcej, jest to bardzo spoko. Dzięki tym filmom typu Prestige czy Iluzjonista, ale ludzie gdzieś tam wiedzą, jak wczuć się w taką rolę.
Tak, i jest to konwencja takiej magii trochę z innej epoki, ale ona, mam wrażenie, istnieje w świadomości społecznej. I jeśli będziesz budował swoją postać na coś takiego, to też możesz mieć monokl w oku, ale nie będziesz go nosił już tak jak dziwny kapłan wudu. Będziesz go nosił bardziej w sposób klasyczny, będziesz musiał się też wyrażać w sposób bardziej klasyczny i bardziej erudycyjny. Ogólnie rzecz biorąc, postanowienie, że chce się występować w takiej atmosferze, nakieruje cię na wybór cech twojej postaci.
Tak.
Jak w każdej innej atmosferze, o której tutaj mówimy. Zaczynam zauważyć tutaj pewną właściwość, Macieju. Nie wiem, czy też to widzisz.
Ja jeszcze nie.
Wydaje mi się, że tutaj coś można z tego wyciągnąć, ale to nie. Jeszcze nie wiem. Warto zwrócić uwagę też na to, że istnieje atmosfera, która u nas nie jest aż tak popularna w Polsce, ale na świecie jest dosyć często wykorzystywana, chociaż u nas też. Jest to taki w pewnej formie wykład historyczny. Bo często się zdarza, że ktoś mówi, iluzjonista ten a ten w tym a tym roku stworzył to a to. Ja dzisiaj dla Państwa zaprezentuję moją uwspółcześnioną wersję tego. Albo dokładnie tą samą wersję, którą widzieli widzowie dokładnie 215 lat temu w tym samym miejscu.
I 3 dni.
I 12 sekund.
A i ja nazywam tą atmosferę roboczo leniwy escapolog. Bo wszyscy, którzy uciekają z kaftana bezpieczeństwa, robią tego typu wstępy i budują tego typu atmosferę. I to ma bardzo, bardzo, bardzo dużo lekcji, które możesz z tego wyciągnąć, bo jeżeli zbudujesz tego typu atmosferę, to ucieczka z kajdan z jakichś łańcuchów czy innego kaftana bezpieczeństwa staje się dla ludzi bardziej angażująca i interesująca, bo sobie wyobrażają, jak oni kiedyś z tego uciekali. I ta atmosfera dosyć mocno wpływa na twoją postać, powoduje, że twoja postać staje się bardziej oczytana, bardziej inteligentna, a jednocześnie taka, no, troszeczkę przykurzona z innej epoki.
A jeśli jej tego zabraknie, to może ci nie udać się sprzedać tej atmosfery.
Dokładnie tak.
I ludzie ci po prostu w nią nie uwierzą. Więc jeśli ty chcesz dać im krótki wykład historyczny, a nie pamiętasz dat i nie potrafisz dobrze przywoływać nazwisk bądź nazw historycznych, to warto popracować nad tą stroną swojej postaci.
Tak, bo twoich widzów dopadnie dysonans ludonarracyjny. Ale co to jest, to już sobie sam przeczytaj.
Istnieje też atmosfera, która jest swojego rodzaju konwencją i warto na nią zwrócić uwagę i są to na przykład duże iluzje. Bo zupełnie inna będzie atmosfera w teatrze, gdzie będzie występował Dan Brown, a inna będzie atmosfera w tym samym teatrze, dla tej samej publiczności, jak będzie występował Hans Klok, Ehrlich Brothers, czy jakikolwiek inny przedstawiciel szkoły dużych iluzji.
Tak, tą atmosferę budujesz ogniami, nagą asystentką, jakimiś wielkimi skrzyniami, jakimiś głośnymi dźwiękami, muzyką i generalnie przepychem kojarzącym się z Vegas i bezguściem, a nie eleganckim salonem i monoklem. A i jeżeli będziesz chciał tam wystąpić, w tej atmosferze, jako elegancki pan, no to nie zadziała.
Nie, bo ta atmosfera wpłynie zupełnie na twój sposób poruszania się. Wpłynie na twój strój, wpłynie na strój twoich asystentek bądź asystentów i ich sposób poruszania się, na twój sposób gestów, na opowiadanie historii, na wszystko, co będziesz robić, bo duże iluzje rządzą się własnymi prawami.
Tak, więc jeżeli chcesz się posługiwać tą atmosferą, jak najbardziej, kup dwa miotacze ognia i jedziesz.
Idźmy teraz w zupełnie drugą stronę, bo istnieje coś, co zostało rozpopularyzowane ostatnio w internecie, zdumiewająco dla mnie, bo kontekst, z którego się wywodzi, jest coraz rzadszy. I chodzi tu o stworzenie takiej atmosfery kart szarka, kart szarpa, czy specjalisty karcianego, mechanika, jakkolwiek to nazwiemy. Specjalista od kart.
Tak, jest to kontekst, którego korzysta Darwin Ortiz, czy inny Charming Cheat, czy Jason Ledani. Jest tych ludzi w historii dużo, kiedyś było ich więcej, teraz to powoli zaczyna wracać, bo tego typu prezentowanie swoich umiejętności jest bardzo wymagające. Często opuszcza się krainę magii i trafia do krainy żonglerki. I to bez strat dla jakości odbioru, bo ludzie podziwiają umiejętności kogokolwiek, kto ma jakiekolwiek. Tylko, że jeżeli chcesz posługiwać się tego typu atmosferą i chcesz występować w tej atmosferze, zadbaj o to, żeby ludzie ją zrozumieli. Szczególnie w naszym kraju. Gry w karty w Polsce nie są, czy w kości, czy w cokolwiek innego, nie są wyciągnięte z kasyn. One dzieją się w kasynach i nie żyją tak bardzo w świadomości publicznej. No, ktoś tam zagra w pokerka czasem, ale to jest bardzo duża nisza przez restrykcje państwowe. Kapitanie, państwo, przestań mi pokerzystów prześladować.
Ach, byłoby fajnie, można grać w pokera w Polsce. A nie można, pamiętajcie o tym.
To, że można, ale nie można.
Na zawodach i w kasynach.
Znaczy, na pieniądze nie można.
Teoretycznie to ja bym w ogóle nie mówił, że ktokolwiek gra w pokera.
Tak, a na gra w pokera bez obstawienia i pieniędzy to jest bez sensu zupełnie.
Tak.
A więc tego typu atmosfera jest super, ale jest też dla naszych widzów w naszym kraju taką wycieczką w egzotykę. Pamiętaj o tym, jeżeli będziesz chciał posługiwać się tego typu atmosferą.
I wreszcie docieramy do atmosfery bardzo ważnej, o której lepiej byśmy nie mówili, bo wielu z nas nawet nie uznaje tego za atmosferę. Wielu z nas uznaje to za po prostu konieczność poradzenia sobie z sytuacją i tyle. Ale istnieje coś takiego jak korpomagia. I to jest magia, która dzieje się na wspomnianych już wcześniej imprezach firmowych.
Tak, korpomagia wymaga od ciebie bycia bardzo czujnym, zrozumienia atmosfery w firmie, zrozumienia tego, dla kogo występujesz. Wszystko to, co mówiliśmy o kontekście, wpływa na atmosferę. Znalazło się to również w atmosferze z tego względu, że wielu z nas, występując na eventach firmowych, wychodzi z tych eventów płacząc i mówi, ja chcę już tylko pokazy biletowane.
Aczkolwiek na imprezach firmowych można też znaleźć się atmosfera magii komediowej. Może znaleźć też magia bizar. Każdy atmosfera może się tak
może się znaleźć wykład salonowy.
Albo wręcz ten card shark, o którym mówiliśmy.
Tak, albo duże iluzje.
Tylko, że magia korpo to jest troszkę coś innego.
Tak. Występując tam, musisz zrozumieć, że jest to wycieczka szkolna, na której ci źli chłopcy mogą być z nauczycielem, albo mogą być bez nauczyciela.
A ty masz przekazać swoje informacje, swoje dane w sposób odpowiedni do miejsca pracy. Więc nadmierny humor nie będzie wskazany, aczkolwiek jego elementy, takie by rozluźnić atmosferę w znaczeniu team buildingowym, jest jak najbardziej na miejscu.
Tak, realizacja priorytetów jest najważniejszym twoim zadaniem podczas wykonywania powierzonego zadania, jakim jest występ na imprezie korporacyjnej. A z drugiej strony musisz pamiętać, że są tam ci źli chłopcy, którzy siedzą z tyłu autobusu i ty musisz siedzieć tam z nimi, inaczej to w ciebie będą rzucali wypitymi butelkami.
Korpomagia jest bardzo wymagająca od wykonawcy i stworzenie sobie dobrej postaci pod to jest ciężkie. I przede wszystkim to jest droga wyrzeczeń, bo bardzo łatwo jest stworzyć coś, co odrzuci od ciebie ludzi, jeśli będziesz robić korpomagię i na przykład założysz sobie wielkie okulary, jak u Silego Billego. Wtedy twoja postać może się posypać w ich oczach.
Chyba, że powiesz, że zrobimy teraz coś naprawdę zabawnego i założysz wielkie okulary w stylu Silego Billego i będzie to element prezentacji i nagle będzie śmiesznie.
Tak, o ile w tej twojej akurat zastanej atmosferze jest coś takiego wskazane.
Tak.
I nie przeszkadza to w wykonywaniu zadań pokazu.
Tak.
Wiecie, o co chodzi.
Realizowanie priorytetów, tak. A nie zadań pokazu.
O, dobrze. Realizowanie priorytetów. Czyli ogólnie rzecz biorąc, nuda, statystyki.
Nie priorytetów, targetów. Targetów.
Tak. Nuda, sztywność, kij w wiadomym miejscu. Takie tam rzeczy. I na koniec zostawiliśmy wam bardzo rzadką u nas atmosferę, która dzieje się na niektórych pokazach, ale podobno coraz częściej. I jest to gospel magic.
Gospel Magic, czyli magia odbywająca się pod czujnym okiem Stwórcy Najwyższego. Halleluja!
I'm talking to you, church!
Jesteśmy wspólnotą!
Święty Jan Bosko prowadzi wtedy rękę magika. Tak. I mówi mu, co on ma powiedzieć.
Znaczy, nie wiem, czy protestanci uznają świętego Jana Bosko, bo to jest...
On chyba był nawet protestantem.
Serio?
Musiałbym to sprawdzić.
Okej. Okay. Ale świętym katolickim.
Ale wydaje mi się, że ci święci niektórzy tam się przenikają, jeśli tam ci też uznają świętych, bo wiar protestanckich jest za dużo, żebyśmy to poruszali w podcaście poświęconym magii.
To jest takie skomplikowane. Muszę o tym więcej poczytać. Marku, ratuj.
Grzegorzu też możesz się dołączyć.
Ej, do Grzegorza już się odwoływałem wcześniej, teraz Barka.
Ale teraz będzie ta dyskusja, debata.
Marek i Grzesiek są naszymi głównymi tutaj autorytetami w kwestiach...
religijnych.
Religioznawstwa.
Tak. W każdym razie Gospel Magic istnieje, jest rzadkie, ale jednak wtedy postać będzie zupełnie inna niż jakakolwiek atmosfera wspomniana wcześniej.
Tak, najważniejsze przy prezentowaniu w tej atmosferze swoich efektów jest zapamiętanie, żeby wycofać z tekstu mówionego wszelkie genitalne żarty.
Jak najbardziej.
Nie mówi się seks workerka, mówi się jawno grzesznica. Co wpływa również na sposób przeklinania podczas prezentacji. Nie przeklinaj podczas tego.
Motyla noga.
Cholipka.
W każdym razie istnieje to. Nie jesteśmy z tym specjalistami, więc nie damy ci jakichś specjalnie wyszczególnionych rad.
Ale pamiętaj, że to wielkie oko w trójkącie patrzy na ciebie, więc zachowuj się lepiej.
Tak.
Że tak powiem, rączki na kołdrze.
Zarówno kontekst, jak i atmosfera mają kilka cech, które są inne niż te poruszane we wcześniejszych odcinkach, bo to one bardziej wpływają na twoją postać niż twoja postać na nie. I twoja postać musi się dostosować do atmosfery, musi dostosować się do kontekstu, a nie na odwrót. I tak jak na przykład sposób poruszania się, o którym mówiliśmy, stwarza twoją postać, a nie twoja postać stwarza sposób poruszania, czy tam, no wiecie o co chodzi. To tutaj atmosfera i kontekst wymuszają na tobie pewne wybory. Czy tego chcesz, czy nie.
I jeżeli ten odcinek, który zaraz dobiegnie końca, a zamieszał ci bardziej w głowie i pozostawił więcej pytań niż odpowiedzi, to bardzo dobrze udało nam się osiągnąć cel. W całej tej serii chcieliśmy ci pomóc stworzyć postać. Pomóc ci uświadomić sobie, kim jesteś ty, który występujesz, kim jest ta osoba, w której buty wchodzisz, kiedy prezentujesz ludziom pick a card trick. Ale tym odcinkiem chcieliśmy ci pokazać, że stworzenie postaci nie jest stworzeniem więzienia. Postać jest twoim schronieniem, a nie więzieniem. Kraty w oknach służą do tego, żeby powstrzymać innych od wejścia do ciebie, a nie ciebie od wejścia do nich. Drzwi są otwarte. Więc jako, że postać jest twoja i ma służyć tobie, jesteś w stanie ją przerabiać w bardzo płynny i prosty sposób. Bo dużo z nas patrzy sobie na Piff the Magic Dragon i mówią, on ma taką mocną postać, to by się nie sprawdziło na firmówce. A ja wtedy mówię, jajco, widzisz Piffa tylko kiedy występuje w tej jednej konwencji, w tej jednej atmosferze i w tym jednym kontekście. On mógłby wystąpić gdziekolwiek za pomocą drobnych przeróbek, naprawdę niewielkich. Jeżeli stworzysz sobie dobrą postać, to będziesz w stanie występować gdziekolwiek. Cały ten proces, który opisaliśmy w tym odcinku, możemy sprowadzić do dodawania i odejmowania. Są rzeczy, które musisz dodać, żeby twoja postać sprawdziła się w danym kontekście, czy żeby mogła występować i tworzyć daną atmosferę. Są elementy, które musisz odjąć. Jeżeli wrócisz do tabelki, o której mówiłem odcinek wcześniej, w której wypisujesz sobie elementy twojej postaci i bla, 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 bla.
To ja nie wiem, o co chodzi, bo mnie tam nie było.
Patryka tam nie było, bo był zajęty tworzeniem atmosfery kuchni wtedy. Albo nie wiem czego.
Też nie wiem.
Dobra, ten żart nam się nie udał, ale zostawimy go, żebyście mogli usłyszeć, że są też żarty, które nie wychodzą.
Jej, najlepsze są nieudane żarty. Im gorzej, tym lepiej, ale super.
No, a w sumie jednak jest całkiem śmiesznie. Udało nam się wyjść z tego. Myśl o tych elementach i zastanawiaj się, w jakim kontekście, jeżeli czeka cię wyzwanie, występ, sytuacja występowa, mówiąc językiem takim bardzo współczesnym, sytuacja występowa, to zastanów się, które elementy będą ci przeszkadzały, a które elementy będą ci podawały, pomagały. Jeżeli któryś będzie ci pomagał, to dodaj go więcej. Jeżeli któryś będzie ci przeszkadzał, to odejmij go mniej. I to jest tak naprawdę tyle. To nie jest fizyka kwantowa. To po prostu wymaga czasu i myślenia, czyli pracy, której nie wykona nikt za ciebie.
Ale za to pracy, która da ci bardzo dużo satysfakcji i może ci się naprawdę opłacić. Więc nie warto zwlekać, warto zacząć tworzyć swoją postać. Już dziś. Kliknij tutaj. Klik. A więc kliknąłeś, by poznać sekrety tworzenia postaci. Jeśli chcesz dobrze poznać wszystkie sekrety tworzenia postaci, przesłuchaj tę serię jeszcze raz od początku. A potem jeszcze raz.
Do tego momentu.
Jeszcze raz.
Wykonaj wszystkie zawarte w tym polecenia.
I już nigdy nie wydostaniesz się ze słuchania tej serii.
Jesteś zamknięty w pętli.
A tak zupełnie szczerze, to mamy nadzieję, że drogi słuchaczu, podobała ci się ta seria, że udało ci się wyciągnąć z niej choć odrobinkę jakichś porad, czegokolwiek coś się przyda. I jeśli tak, może nam dać znać. Nie wiem, czy w wiadomości głosowej, bo to tam Jędrzej ogarnia, czy to nadal się da, czy to w komentarzu. Jeśli jesteś patronem na naszej grupie impowej, to możesz też coś tam, temat poruszyć, napisać nam. I jeśli ci się nie podobało, to też możesz nam powiedzieć. Nie zachowuj tego dla siebie.
Powiedz nam to prosto w twarz, cwaniaku.
Ale niezależnie od tego, czy chcesz nam powiedzieć cokolwiek, czy nie, to działaj. Twórz swoją postać, myśl nad nią, tam dodawaj, odejmuj, kombinuj, coś tam sobie popraw. Bo hej, nawet poprawienie prostoty węzła w krawacie może ci dużo zmienić.
Dokładnie tak. I tutaj tak zamykając, zdajemy sobie sprawę wszyscy, że nie byliśmy w stanie wyczerpać tematu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystko, o czym mówiliśmy, potraktowaliśmy dosyć pobieżnie, ale hej, to jest pierwsza taka seria w publiczno dostępnym internecie, gdzie przez 10 godzin rozbieraliśmy proces tworzenia postaci na czynniki pierwsze. I mimo, że moglibyśmy to zrobić dokładniej, głębiej, lepiej, może nawet wykasować nieudane żarty, to i tak była to monstrualna praca. Chcieliśmy się z wami podzielić wszystkim tym, co wiemy, co jest istotne i wierzymy, że wykorzystacie te informacje do tego, żeby tworzyć swoje postacie lepiej, mądrzej i szybciej.
Więc mam nadzieję, że nie jesteście tak zmęczeni jak my.
Bo nie wiem, czy wiecie, my nagrywamy to longiem.
Jeden dzień, 10 godzin podcastu. Więc my idziemy spać. Wy, drodzy słuchacze, nie wiem, co robicie. Nie wiem, gdzie jesteś. Nie wiem, w jakich okolicznościach i kontekście, w jakiej atmosferze słuchasz tego
podcastu. Ale znajdę cię i zabiję. To co?
Co? Maciek, to nie tu! To nie tu! Maciejowi odpalają się już instynkty, bo jest zbyt zmęczony. Więc w takim razie my idziemy sobie stąd. Idziemy wykorzystać nasze bardzo specyficzne umiejętności w innych celach. I trzymajcie się bezpiecznie. Nie dajcie się zabić komukolwiek.
Good luck.
Przypominam, że ten podcast jest naszym podziękowaniem dla patronów wspierających nasz projekt IMP, którzy chcą się przyczynić do rozwoju sztuki magicznej w Polsce. Dziękujemy wam serdecznie, patroni. Dla osób, które chciałyby nas wesprzeć i są magikami, zapraszamy serdecznie na serwis Patronite. Wystarczy, że wpiszecie tam Teatr Złudzeń i z łatwością znajdziecie nasz projekt. A jeśli jesteś osobą niemagiczną, możesz nas wesprzeć, promując ten podcast, mówiąc o nim swoim znajomym. Komu chcesz? Każdemu. Każde rozpowszechnienie tego podcastu nam pomaga. Możesz kliknąć też obserwuj, nagrać wiadomość głosową. Każda forma aktywności na pewno się nie zmarnuje. Dziękujemy serdecznie za dotychczasowe wsparcie. Słyszymy się już za tydzień. Pozdrówka. Pa, pa.